Gry komputerowe najczęściej kojarzą nam się z światami stworzonymi w rzeczywistości wirtualnej specjalnie na potrzeby gry, ale nie wszystkie gry takie są. Niektóre wykorzystują też elementy fizyki i elementy realizmu.
Właśnie, szukamy takich propozycji, których realistyczność nie przytłacza, to znaczy nie ma gry tak wielkiej i tak rozbudowanej, żeby była w stanie odwzorować całe ludzkie życie, całe jego spektrum, ale pewne mechaniki wydają się być interesujące. Na linii jest z nami Szymon Libert z TV Gry. Cześć, dzień dobry.
Cześć, witam bardzo serdecznie.
No ten realizm najczęściej kojarzy nam się z symulatorami, najbardziej chyba samolotów. To jest jakby tak dla mnie pierwsze skojarzenie, te takie Microsoft Flight Simulator, tylko te pierwsze, bo te nowsze nie.
W tych nowych odwzorowano całą kulę ziemską z dość dużą dokładnością.
Tak, no i oczywiście z grami survivalowymi. Jakie jeszcze gatunki wykorzystują te mechaniki mające jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości?
Wydaje mi się, że praktycznie każda gra wysokobudżetowa, która powstaje w jakimś tam sensie, ma elementy, które nawiązują do realizmu i to są często bardzo małe detale, jakieś takie szczegóły. Jeżeli spojrzymy sobie na gry chociażby studia Naughty Dog, czyli jakieś The Last of Us czy Uncharted, one oczywiście w ogólnym, szerokim ujrzeniu, spojrzeniu nie są realistyczne, ale często te firmy poświęcają bardzo dużo czasu, żeby w realistyczny sposób odwzorować jakiś mały element, na przykład fizykę zachowania się włosów, materiałów, ubrań, czy w przypadku The Last of Us sporo czasu poświęcono na fizykę zachowania się liny, bo tam często bohaterka korzysta z niej. Więc ja myślę, że te elementy realizmu pojawiają się w bardzo wielu grach, bo nawet mimo tego, że gry są, często opowiadają fikcyjne historie albo toczą się w fantastycznych scenariuszach, to muszą mieć jakieś takie ugruntowanie w rzeczywistości, żebyśmy jako gracze byli w stanie lepiej się emocjonalnie do tych rzeczy i do tych światów odnieść. I chyba w czymś takim bym szukał takiego najbardziej ogólnego skoncentrowania się na realizmie.
Tutaj wspomniałeś o The Last of Us, ja jestem na świeżo, bo tydzień temu skończyłem w końcu pierwszą część i bardzo mi się tam podobają te smaczki właśnie typu skończyła nam się amunicja, słychać cykanie magazynka, więc wróg reaguje na to, że skończyła nam się amunicja. To są te takie minimalne rzeczy, też wrogowie reagujące na to, gdzie trafi ich pocisk, w zależności od tego, czy celowaliśmy w nogi na przykład, czy w bark, w rękę.
Do tego można dodać jeszcze coś z systemu craftingu. Jeśli potrzebujemy uleczyć naszą postać, to musimy znaleźć w otoczeniu odpowiednie składniki, żeby później wyciąć z nich bandaże, stworzyć jakąś apteczkę na przykład. Wydaje się, że w grach chodzi o znalezienie takiego balansu między tym realizmem, czyli faktycznie takim poczuciem zakorzenienia w rzeczywistości, a tym, żeby jednak to była gra i nie frustrowała nas jakoś niesamowicie swoją szczegółowością, drobiazgowością, bo chyba jako gracze nie jesteśmy też stworzeni do tego, żeby tak maksymalnie wnikać we wszystkie drobiazgowe mechaniki.
Tak, wydaje mi się, że to jest coś, z czym często twórcy gier eksperymentują i czasami, że tak powiem, przesadzają i oczywiście w dobrej wierze, wierząc, że realizują jakąś swoją wizję, której nikt wcześniej nie zrobił i jeżeli z tym realizmem pójdzie się za daleko, no to on może przeszkadzać graczom i pamiętam tu taką sytuację związaną z grą Kingdom Come Deliverance, czyli takim czeskim RPG-iem, gdzie bardzo mocno postawiono na elementy właśnie takiego oddania rzeczywistego życia w średniowieczu, więc nasza postać musiała jeść, musiała dobrze się ubierać, musiała wysypiać się w dobrym łóżku, tam było mnóstwo takich czynników, że jeżeli mieliśmy wygodne łóżko, to byliśmy bardziej wypoczęci. Oczywiście wiele z tych aspektów się było bardzo ukrytych przed graczem i wręcz niewidocznych i trzeba było się zagłębić w te mechaniki, żeby to zobaczyć, ale ten takie pierwsze spotkanie odbiorców z Kingdom Come było dość brutalne, bo pamiętam, że nawet tam twórcy później robili, wprowadzali takie elementy, dodatkowe ułatwienia albo dodatkowy tryb łatwy, żeby właśnie zrównoważyć to doświadczenie gracza. Tam też chodziło o to, że zapisywanie gry było bardzo oszczędnie dawkowane, tylko w bardzo konkretnych momentach albo kiedy skorzystaliśmy z pewnego specjalnego przedmiotu, więc jeżeli ktoś poniósł porażkę, to dużo więcej tracił, bo musiał wracać do wcześniejszego momentu gry i musiał powtarzać wiele sekwencji ponownie, co też miało być jakimś takim odzwierciedleniem budowania realizmu i tego, że prowadzimy postać z krwi i kości, więc musimy bardzo, bardzo uważać, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Grałem w tą grę, to kiedyś poszedłem do lasu na polowanie i biegałem po tym lesie w taki nieskoordynowany sposób i moja postać spadła ze skarpy, zeskoczyłem ze skarpy. W normalnej, każdej innej grze to zupełnie nie zwracasz na to uwagę, ale w Kingdom Come moja postać zwichnęła i zraniła sobie nogę i w tym lesie się wykrwawiłem, bo nie byłem w stanie jak się stamtąd wydostać. Jest to coś innego niż typowy RPG, w którym nasza postać jest nietykalna i w zasadzie chodzi tylko o śledzenie tej fabuły. Takie akcenty wielu osobom się podobają i często się też w grach pojawiają.
Nawet ważenie mikstur w Kingdom Come mogło być dla nas fatalne w skutkach, bo zamiast eliksiru leczniczego, gdy niewłaściwie dobraliśmy składniki, można było chyba uważać truciznę. A jeśli chodzi o gry, które przesadzają z realizmem, ale w dobrej wierze, to z najnowszych produkcji należałoby wyróżnić Death Stranding Hideo Kojimy. Tam w takim postapokaliptycznym świecie wcieramy się w rolę kuriera, który dowozi paczki między oddalonymi od siebie ludzkimi siedzibami. No i jako, że jesteśmy kurierem, musimy odpowiednio nałożyć na siebie ładunek, musimy, idąc po stromym terenie, starać się zachować balans. Właściwie tam uczymy się chodzić na nowo. Jeśli się przewrócimy, no to ładunek może się uszkodzić, my też możemy zostać zranieni. Cała ta procedura transportu towarów się nie powiedzie.
No tak, zdecydowanie. Death Stranding było bardzo ciekawym grą, w której tak naprawdę głównym wrogiem były kamienie na naszej ścieżce i to, że nasz bohater się o te kamienie może potknąć i rzeczywiście to była gra, w której przejście tych kilku metrów było trudniejsze niż sekwencja walki z innej gry. Zdecydowanie tam tych akcentów było naprawdę sporo. Mi się też kojarzą takie, akurat kiedyś badałem taki temat, są takie przypadki w grach, gdzie pewna konkretna scena jest w bardzo realistyczny sposób zrobiona. Ja przypominam sobie scenę z takiej gry, która się nazywała Kentucky Route Zero, takiej bardzo artystycznej gry, która była podzielona na epizody i była to w takim ogólnym założeniu gra przygodowa, taka z klasycznym ekranem, gdzie klikamy na ekranie różne przedmioty i rozmawiamy z postaciami, więc bardzo klasyczna gra, ale ta gra miała takie bonusowe epizody, w które były zrealizowane w przeróżnych konwencjach. Jest tam jeden z epizodów, który jest zrobiony w konwencji dzwonienia na infolinię i polega to na tym, że widzimy na ekranie telefon i ulotkę z numerem. Podnosimy telefon, wykręcamy numer, przykładamy słuchawkę, przeciągając myszkę do ucha naszego bohatera, bo widzimy to z pierwszej osoby jak gdyby, i słyszymy w słuchawce po prostu osobę na infolinii, która najpierw jest muzyczka, potem słyszymy, że jeżeli chcesz dowiedzieć się na temat ciekawych atrakcji turystycznych w tym mieście, wciśnij 1. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, gdzie można coś dobrego zjeść, wciśnij 2. I cała ta sekwencja jest zrobiona w takiej konwencji, że tak naprawdę nie musimy niczego się dowiedzieć. To jest bardziej taka zabawa taką konwencją właśnie tego dzwonienia na infolinię i tam rzeczywiście jest nagranych mnóstwo dialogów, które możemy wysłuchać, brnąc w tych właśnie gąszczu tych zależności tego automatycznego systemu infolinii. No i oczywiście jak nam się znudzi, to możemy po prostu rzucić słuchawką i przejść do dalszej gry.
Chciałbym wrócić do tego Death Stranding, bo tam są te uwarunkowania atmosferyczne i są takie dwa tytuły, które dość mocno kojarzą mi się z tym, czyli Mudrunner i Snowrunner, które są gry o jeżdżeniu ciężarówkami albo w błocie, albo w śniegu. I tam zarówno błoto, jak i śnieg są bardzo realistycznie odwzorowane pod względem fizyki. Tam można się zakopać.
4x4 przydaje się cały czas.
Tak. Cały czas trzeba się wyciągać linką, którą też trzeba o coś zahaczyć. Można się wypychać tymi ciężarówkami, jak jedna całkowicie ugrzęźnie, można wziąć z garażu drugą i po prostu ją wypchać. Także to też są jakieś takie elementy, które wydaje mi się, że dość często właśnie fizyka ma swoje odwzorowanie w grach. Już nie takie elementy obyczajowe może, albo społeczne, ale najbardziej chyba ta fizyka w grach jest próbuje odwzorowywać świat rzeczywisty.
Tak, myślę, że tak. SnowRunner poprzednie jego wcielenia są takim właśnie przykładem czegoś, co jest pomiędzy takim stricte symulatorem, a czymś, co ma być rozrywkowe. Te gry mają takie zadanie, żeby właśnie symulować jakiś pojazd w pewnych warunkach. Innym przykładem popularnej serii w Polsce jest oczywiście Euro Truck Simulator 2, gdzie prowadzimy ciężarówką przez teoretycznie całą Europę, oczywiście w bardzo ograniczonej postaci, przestrzennie. I to są takie gry, które można dostosować do siebie w taki sposób, że gra się w nie w bardzo zręcznościowy sposób, ale można też postawić na większy realizm w ustawieniach i wtedy to prowadzenie tego pojazdu jest trudniejsze. Przy czym obie te gry nie są być może aż tak, być może na tych maksymalnych ustawieniach są trudnymi symulatorami, ale to wciąż nie są te takie najbardziej hardkorowe symulatory, w których zwykle nie chodzi o fizykę czegoś tak efektownego jak błoto czy śnieg, bo to w tym SnowRunnerze rzeczywiście jest niezwykle efektowne, że można się zakopać w błocie i śniegu. Jeżeli ktoś oczywiście nie zna się na projektowaniu gier, to być może tego nie wie, ale zrobienie jakiegokolwiek dynamicznego elementu podłoża, otoczenia, wody, czy właśnie przysypującego się piasku jest ekstremalnie trudne i jest bardzo dużym wyzwaniem technologicznym, ponieważ w rzeczywistości to działa tak, że są poszczególne atomy każdego obiektu i ten obiekt może się przysypywać, a w grze nie da się tak zasymulować tego na takim poziomie, więc twórcy muszą korzystać z bardzo wielu sztuczek. Natomiast te takie najbardziej hardkorowe symulatory, nie chodzi w nich o takie efekciarsko, ale o takie najmniejsze detale i to są zwykle symulatory militarne, dotyczące albo latania samolotami, albo czołgów, czy prowadzenia jakichś maszyn wojskowych. I tu kojarzę oczywiście coś takiego jak DSC World, to się nazywa Digital Combat Simulator. To jest chyba taka najbardziej znana teraz super, super realistyczna gra, gdzie dostajemy do dyspozycji myśliwce i tam samo wystartowanie myśliwcem z lotniska przy pomocy na tych wysokich ustawieniach trudności, ale nawet pewnie na niższych, wymaga przejścia kilkudziesięciu procedur lotniczych. Instrukcja do tej gry ma 300 stron i kiedyś kolega u nas w jednym z filmów po prostu robił tą procedurę. Nagrywaliśmy ją 40 minut i ona mu się nie udała. Nie udało mu się wystartować, bo coś tam pomylił się, musiał powtarzać. Więc to są takie symulatory, gdzie najmniejszy detal, tam jakiś element tego samolotu odstający, jakaś śrubka, wszystkie te rzeczy są odwzorowane w jak najlepszym stopniu.
Tak, bo oni skanowali laserowo te samoloty w ogóle, żeby każdy nit, każdy element odwzorować, żeby wszystko się zgadzało, tak. Każdy przełącznik.
I też tam jest, w świecie tych symulatorów najbardziej cenne jest to, jeżeli siedząc w kokpicie takiej maszyny, ona jest zrobiona w tak realistyczny sposób, że możesz każdy przycisk dotknąć i ręcznie, że tak powiem, włączyć, bo to jest to najbardziej realistyczne doświadczenie.
Więc po takim treningu na symulatorze można byłoby już śmiało wsiąść do F-16 i po prostu na przykład u nas z bazy w Łasku sobie odlecieć. Nie polecamy tego nikomu. Do rozmowy wrócimy za kilka minut. Tutaj Strefa Popkultury, rozmawiamy o realizmie w grach i symulatorach. Na linii jest z nami wciąż Szymon Libert z TV Gry. Powiedzieliśmy trochę o zakresie mechanik, które odwzorowują rzeczywistość w grach. Przypomniało mi się takie powiedzenie, że film to życie z wyciętą nudą. Ale właśnie, jak można odnieść to powiedzenie do gier? Czy mamy takie gry, które nie stosują wszelkiego rodzaju skrótów fabularnych, które nie idą na łatwiznę, tylko są takimi właśnie troszkę długimi, ale wciąż wciągającymi tytułami, które właśnie na tą wymaksowaną fabułę stawiają?
To ponownie sprowadza się do takich elementów realistycznych w dużych grach albo gier, które z definicji mają oddawać pewne poczucie jakiegoś realistycznego scenariusza bez żadnych skrótów w stylu gier, które podkręcają tempo, żeby było bardziej atrakcyjnie. Ja kojarzę tutaj takie przykłady tak bardzo, bardzo losowe, ale pamiętam, że była taka gra Shenmue, gdzie bodajże w drugiej części nasz bohater, w tej grze, jeżeli ktoś nie wie, był taki motyw, że czas płynął, że był zegar w czasie gry, więc o pewnych porach działy się różne rzeczy. No i w pewnych scenach w Shenmue 2 była na przykład taka historia, że bohaterowie podróżowali po górach, po prostu uprawiali hiking, spacerowali po jakiejś trasie. No i ta trasa była odwzorowana w realistyczny sposób, że trzeba było spędzić kilkadziesiąt minut, żeby właśnie dojść do tego celu. I to miało być tym takim doznaniem zapewniającym pewną, nie wiem, medytację podróżowania po górach i właśnie wspinaczki. No ale w rzeczywistości okazało się rzeczą raczej nudną i przykrą koniecznością, żeby grę ukończyć. Więc jakby te wątki są bardzo trudne do wyważenia w taki sposób, żeby gracze byli w stanie je docenić. Natomiast z takich przykładów, które mogą się podobać, ale też bardziej takim niszowym grupom, no to myślę, że wszelkie symulatory wyścigów, na przykład formuły, albo kojarzę, żeby taki symulator wyścigu Paryż-Dakar, który nazywał się bodajże chyba Dakar po prostu, on wyszedł chyba 3 lata temu, no to tam, jeżeli ktoś chce grać na bardzo realistycznych ustawieniach, że trzeba przejechać cały wyścig złożony z kilkudziesięciu okrążeń i trwający, nie wiem, kilka godzin, to oczywiście też można to zrobić i to jest wtedy, rzeczywiście trzeba siedzieć przed komputerem te kilka godzin, oczywiście jest pauza, ale wiadomo, to jak ktoś chce grać realistycznie, to nie ma pauzy. No i rzeczywiście to są takie doświadczenia, gdzie można spędzić kilka godzin na tym jednym wydarzeniu. No i też na przykład w tej grze Dakar twórcy chwalili się tym, że obszar tej gry jest niesamowicie olbrzymi i rzeczywiście to jest niemalże 1:1, więc można spędzić kilka godzin jadąc przez pustynię i zaliczając kolejne odcinki.
Pomyślę, jakby to było z symulatorem wyścigu 24-godzinnego w Le Mans. Też pewnie
jak najbardziej. Myślę, że też takie opcje są
w
niektórych tych symulatorów.
Mówimy o opowiadaniu historii. Jeżeli już opowiadamy historię, to po drodze może ktoś zginąć. Tak, może najpierw odnieść obrażenia, a potem zginąć. I są takie gry, które
którym mówią, to nie przeszkadza.
Tak, którym to nie przeszkadza, że bohater ginie. I wydaje mi się, że to trochę zostało odwzorowane w różnych grach typu roguelike czy roguelite, tak? Gdzie ta śmierć coś zabiera, ale mimo wszystko pozwala grać dalej, ale są gry fabularne, które no, bo postać umiera, no gramy dalej. Takie tytuły, które mi przychodzą do głowy, to Robin Hood, Legenda Sherwood. Tam był bodajże ten permadeath jeden z pierwszych. No i oczywiście najnowsze World Dogs Legion, gdzie można włączyć sobie ten permadeath. I tam agenci, których rekrutujemy do walki z Albionem, czyli z tą organizacją, z którą walczymy w World Dogs Legion, oni mogą zginąć podczas akcji i trzeba sobie zrekrutować kolejnych.
To jest taka chyba piękna metafora, że życie płynie dalej, a nie kończy się.
Zawsze można wczytać save'a, tak?
Bohatera. A kojarzysz jeszcze takie produkcje podobne?
Często ta mechanika pojawia się w grach, w których fabuła jest emergentna, jak to się mówi, czyli nie jest zapisana w kamieniu przez deweloperów, a jedynie pewne jej elementy są zapisane, a reszta tworzy się poprzez właśnie tą interakcję gracza i to, jak on ten świat zmienia, więc tam można znaleźć dużo takich przykładów. Z takich stricte fabularnych gier, no to myślę, że chyba takim największym przykładem w zachodniej myśli game designerskiej była próba znana jako Heavy Rain. Tam bodajże można było ukończyć grę w taki sposób, że większość bohaterów ginie po drodze i gra na to oczywiście reagowała. Innym takim tytułem, który jest trochę w duchu Heavy Rain, jest gra, która nazywa się Until Dawn. I o ile Heavy Rain chciał opowiadać bardzo dramatyczną taką historię z elementami science fiction, ale jednak szargającą za emocje, tak Until Dawn jest takim odwzorowaniem filmowego slashera, gdzie grupa nastolatków udaje się na zasłużone wakacje do domku w górach, który oczywiście okazuje się być nawiedzonym domkiem, ponieważ w okolicy grasuje seryjny morderca i on tych naszych bohaterów ściga. No i w tej grze w poszczególnych scenach też mogło dojść do tego, że nasi bohaterowie mogli przetrwać, ale mogli nie przetrwać. Gra toczyła się dalej, reagowała na to w jakiś sposób.
No i ten nurt też Men of Medan ostatnio kontynuowało.
Tak, bo to jest tak naprawdę ten sam deweloper, więc oni mają taki, to jest taki właśnie ich pomysł na rozwijanie tego.
Until Dawn, tak, bardzo, bardzo polecam. Podoba mi się ten twist fabularny, który jest w połowie, że tego zła jest więcej niż myślimy tak naprawdę.
Mówimy o tej permanentnej śmierci, to mnie zawsze zastanawiało, jak to jest z tym regenerowaniem zdrowia. Bo w Call of Duty zdrowie się regeneruje, wystarczy kusnąć za osłodą i o już, nie mam tych...
Dostałem z moździerza,
tak.
Ale...
Ale schowałem się za górką i wszystko jest okej. No i apteczki, tak? Tylko apteczki wydaje mi się, że są takie albo bardziej arcade'owe, że się je zbiera, albo właśnie takie bardziej w tym duchu survivalowym, gdzie trzeba je wytworzyć, trzeba zarządzać tym, kiedy jej użyć i tak dalej.
Który z tych systemów wydaje ci się taki najciekawszy?
W kontekście realizmu to mógłbym wspomnieć, że były takie gry w latach 90. i teraz to jakoś gdzieś tam się też przewija, jak chociażby Robinson's Requiem albo Deus. I pamiętam, że w tych grach były takie wątki, że nasz bohater mógł zachorować na wiele chorób i trzeba było odpowiednio dobierać leki. a w Deusie był nawet taki motyw, że widzieliśmy taką sylwetkę bohatera. Jeżeli zostaliśmy zranieni, to musieliśmy się własnoręcznie dokonać operacji chirurgicznej i się zaszyć, zabandażować i takie aspekty. Natomiast wiesz co, ja myślę, że każda gra testuje swoje pomysły i te elementy, ta automatyczna regeneracja zdrowia ma oczywiście sens w tych grach, w których ma sens, tak mówiąc bardzo bezsensowny sposób, ale myślę, że jak się gra w taką grę i czujesz, że to jest okej, to jest w porządku. Te bardziej złożone systemy zdrowia zwykle pojawiają się w tych grach, które mają jakiś pomysł na siebie i które w zasadzie z tego systemu zdrowia robią jakiś element rozgrywki. Więc to nie jest tylko podnoszenie apteczki, ale właśnie podnoszenie właściwej apteczki albo we właściwym momencie. Ja lubię różne rzeczy i myślę, że różne podejścia tutaj są bardzo fajne i na przykład bardzo cenię sobie taką grę jak Darkest Dungeon, która ma element permadeath, nasz bohater może tam zginąć, ma też system zdrowia, gdzie nasz bohater musi być wyleczony w odpowiedniej klinice pomiędzy misjami, musimy go wyłączyć z gry, wyłączyć z walki i umieścić, że tak powiem, u lekarza, żeby odzyskał punkty zdrowia, ale ma też element stresu, gdzie nasz bohater, który zwiedza podziemia pełne potworów, widząc te potwory, coraz bardziej się stresuje i może odejść od zmysłów, może nabawić się rozmaitych schorzeń psychicznych właśnie też i te przypadłości też później musimy leczyć w odpowiednich klinikach, że tak powiem, które sobie budujemy w naszej bazie głównej pomiędzy zadaniami, więc to jest też taka gra, która bardzo mocno podkreśliła ten aspekt zdrowia psychicznego, mimo że oczywiście to nie jest na bardzo poważnym poziomie, nie jest to gra, która eksploruje ten temat, tylko bardziej wykorzystuje ten aspekt, żeby podkreślić, że bycie bohaterem to nie tylko unikanie strzał, ale też niezwariowanie od tego, co widzisz w tych podziemiach.
Stres pourazowy, poważna sprawa i tak należy ją traktować. Jeszcze a propos permanentnej śmierci, tutaj już w zasadzie na koniec naszej rozmowy przypomniała mi się druga część gry Mass Effect, gdzie w ostatecznej misji musieliśmy zmierzyć się z potężnymi żniwiarzami i to, w jaki sposób prowadziliśmy fabułę do czasu tego finału, jakie wybory podjęliśmy, czy postanowiliśmy sprzyjać jednym, a skłócić się z drugimi, to też miało wpływ na to, jak nasza drużyna, bo występowaliśmy tam bodajże w 9-osobowym zespole, mierząc się z tymi ogromnymi obcymi, mogło się okazać, że wszyscy nasi załoganci giną, albo wszyscy przeżywają, więc należało odpowiednio wcześniej pokierować naszymi losami. Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Szymon Libert z TV Gry.
Dziękuję.